pewnej szkole średniej przeprowadzono ankietę dotyczącą znajomości Biblii wśród tamtejszych uczniów. I były tam zadane różne pytania, na które niektórzy uczniowie dali niesamowite odpowiedzi. Jedno z pytań brzmiało: jak został stworzony Adam? I jakiś uczeń odpowiedział, że Adam został stworzony z jabłka. Inne pytanie brzmiało: kto to było? Sodoma i Gomora. I napisał ktoś, że Sodoma i Gomora to byli dwaj kochankowie. Ktoś na pytanie, co to jest Golgota, napisał, że Golgota to Olbrzym, który zabił apostoła Dawida. I mam nadzieję, że nasza biblijna wiedza jest lepsza. Jednak, aby uniknąć problemów, zacznijmy od krótkiego powtórzenia wydarzeń z 16 rozdziału pierwszej księgi Samuela, zanim przejdziemy dzisiaj do 17 rozdziału. Chyba jednego z najbardziej znanych rozdziałów z całej tej księgi. Pierwsza księga Samuela. I przeczytamy kilka wierszy, tak tylko, żeby przypomnieć, ponieważ tutaj przez dobrych parę miesięcy poświęciliśmy się rozważaniu Słowa Bożego, o tym, co Słowo Boże mówi na swój własny temat, jakie powinno być nasze podejście do Słowa i jak powinniśmy żyć w świetle Słowa Bożego. A więc teraz, aby przypomnieć to, co zostawiliśmy parę miesięcy temu, w 16 rozdziale przeczytamy tylko kilka wierszy, aby tutaj złapać kontekst tego, o czym dzisiaj będziemy mówili. Pierwszy wiersz: i rzekł Pan do Samuela: dopókiż będziesz bolał nad Saulem, że ja nim wzgardziłem, aby nie był królem nad Izraelem, napełnij swój róg olejem i idź. Posyłam cię do Isajego w Betlejem, albowiem upatrzyłem sobie króla między jego synami. Wiersz 7. Ale Pan rzekł do Samuela: nie patrz na jego wygląd. Tutaj mowa jest o najstarszym synu Isajego. Bóg mówi: nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. I 13 wiersz mówi o tym, co wydarzyło się w życiu Dawida. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. Wiersz 14. A gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. Rzekli tedy słudzy Saula do niego: oto duch zły od Boga trapi cię. Niechże rozkaże nasz Pan sługom twoim, którzy są przy tobie, a poszukają męża umiejącego grać na harfie, aby ci zagrał, gdy przypadnie na cię duch zły od Boga, i ulży ci. Rzekł więc Saul do swoich sług: rozejrzyjcie się dla mnie za mężem grającym i przyprowadźcie go do mnie. Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł: oto widziałem syna Isajego, Betlejemity, znającego się na grze. Jest to dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim. Wysłał tedy Saul posłańców do Isajego z rozkazem: przyślij do mnie Dawida, swego syna, który jest przy trzodzie. I wziął Isaj osła objuczonego chlebami, łagiew wina i jednego koziołka i posłał przez swego syna Dawida Saulowi. W ten sposób dostał się Dawid do Saula na służbę u jego boku, a ten polubił go bardzo i Dawid został jego giermkiem. I posłał Saul do Isajego i kazał mu powiedzieć: niech pozostanie Dawid u mego boku, znalazł bowiem łaskę w moich oczach. A gdy duch zły od Boga opadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej. I przychodziła na Saula ulga i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. Pamiętajmy, że zapisane tu historie niekoniecznie następują po sobie w ścisłym, chronologicznym porządku, ale raczej stanowią zebrane przez natchnionych pisarzy zapisy poszczególnych wydarzeń, które czasami chronologicznie nakładają się na siebie. Tak więc czytając rozdział 16, a następnie 17, łatwo dostrzeżemy pewne chronologiczne nieścisłości wynikające z połączenia opisów tych dwóch przekazów. Rozdział 16, pamiętajmy, opisuje tą duchową degenerację króla Saula, wprowadza na scenę Dawida i opisuje służbę Dawida na dworze Saula, która, jak czytamy w kolejnych rozdziałach, ma jeszcze miejsce na długo po zwycięstwie nad Goliatem z 17 rozdziału. Natomiast ten rozdział 17 zawiera odrębny zapis wydarzeń, które rozegrały się w Dolinie Dębów, gdzie był ten sławny pojedynek. Wiersz 15 17 rozdziału jest takim cennym linkiem między tym, co opisane jest w 16 rozdziale, a tym, co tutaj czytamy. W 15 wierszu 17 rozdziału czytamy, że Dawid zaś nieraz odchodził od Saula, aby paść trzody swojego ojca w Betlejemie. Dosłownie to wyrażenie nieraz odchodził, dosłownie gdyby je przetłumaczyć, byłoby poszedł, wrócił. Są dwa czasowniki użyte obok siebie. I moim zdaniem lepszy jest tutaj przekład, na przykład Biblii Brzeskiej, która mówi, ale Dawid odszedł był od Saula paść stada ojca swego w Betlejem. I to jakby też bardziej jest zgodne z tym, co czytamy w 17 rozdziale. Najwyraźniej ta jego pierwotna służba na dworze Saula nie trwała długo. Powrócił do swojego ojca w Betlejem na jego farmę. I jako że już, jak czytaliśmy, został namaszczony przez Samuela, i jako że służył, nie wiemy jak długo, na dworze króla, moglibyśmy pomyśleć, że Dawid wróci do domu i powie, czym ja mam się teraz zajmować? Chyba nie poślesz mnie, ojcze, z powrotem na pastwisko z tymi brudnymi owcami. Mógłby uważać, że skoro Samuel wybrał go z grona jego braci, namaścił go w ich obecności, skoro już zrobił te pierwsze kroki w kierunku tronu, to chyba teraz nie wypada, żeby miał wracać do owiec, żeby wszystko było po staremu. Coś chyba powinno się zmienić. Jednak czytamy tutaj, że Dawid nie miał takiej postawy, nie miał takiego myślenia, ale pokornie zajął się tym, czym wcześniej się zajmował. Nie uważał, że jest to zbyt niskie dla niego. Nie uważał, że teraz, skoro został wybrany i namaszczony, to powinien zająć jakieś główne miejsce w domu i powinno się go traktować jak wybrańca Bożego z wielkim szacunkiem i oddając mu jakieś honory. Nic z tych rzeczy. Dawid pokornie robił to, co robił wcześniej. Pasał owce swojego ojca. I tam, na tych polach, toczył też bitwy, o których nikt nie wiedział. Tam też poznawał Boga i uczył się żyć z Bogiem, przechodząc jednocześnie przez poważne doświadczenia. W 17 rozdziale, w 34 i 35 wierszu relacjonuje pewną część wydarzeń, które miały miejsce tam na tych polach. Mówi, sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Co wy na to? To była niezła szkoła walki dla Dawida. Chociaż Dawid był jeszcze młodzieńcem, Bóg na tych polach tam, przy tych owieczkach, tam nie było tak wesoło, tam nie było tak, jak my czasami, wiecie, postrzegamy to, o, pasterz sobie gra na fujarce i owce tak spacerują, po prostu sielanka taka, żyć nie umierać. Tam byli bandyci, ludzie, którzy próbowali, wiecie, ukraść owce, były dzikie zwierzęta, które napadały. I tam Dawid miał surową szkołę życia, gdzie Bóg stawiał przed nim te różne wyzwania, o których nikt nie wiedział. Wiecie, nikt nie miał pojęcia, co tam się dzieje. Nikt go za to nie chwalił, nikt o tym nie śpiewał jakiejś pieśni o Dawidzie, że on tam zabił lwa czy niedźwiedzia. Nic z tych rzeczy. Po prostu do tej pory nawet o tym nie było wspomniane. Dopiero tutaj, jak on stoi przed królem Saulem, dopiero mu o tym sam opowiada. Najwyraźniej nikt wcześniej o tym nawet może nie wiedział. I zanim Dawid mógł stanąć publicznie do walki i osiągnąć zwycięstwo, które w oczach ludzi otworzyło jego drogę na tron, musiał stoczyć, myślę, wiele takich walk w odosobnieniu, gdzie nikt go nie widział i nie podziwiał. I bracia i siostry, jest to bardzo ważna duchowa zasada, która dotyczy też nas. Zanim doświadczymy Bożej mocy publicznie, czy to tutaj w zborze, czy na nabożeństwie, w trakcie ewangelizacji, czy świadczenia o Panu Jezusie, musimy stoczyć wiele bitew w samotności. W naszej komorze modlitwy, na kolanach, przy Bożym Słowie, pokonując wrogów naszego osobistego życia. Lenistwo, ospałość, wygodnictwo, pożądanie przyjemności i wiele innych. I jeśli ci wrogowie pokonują nas na co dzień, obawiam się, że nigdy nie będziemy w stanie pokonać żadnych Goliatów. Pamiętajmy, że te małe, codzienne, zwykłe bitwy są treningiem przed większymi rzeczami, które Bóg ma dla nas. Przed prawdziwymi wojnami z mocami ciemności. A te bitwy są nieuniknione, jeżeli chcemy uczestniczyć w Bożym zwycięstwie. Wiecie, my modlimy się czasami o Boże zwycięstwo, o objawienie Jego mocy, o wylanie na nas ducha i darów, ale to zawsze wiąże się z opozycją sił ciemności. Czytamy, że toczymy duchowy bój. I jeśli Bóg ma wylać swą łaskę, ma udzielić swego błogosławieństwa, ma się zamanifestować, to szatan nie będzie stał z boku i z podziwem przyglądał się, jak Bóg wspaniale działa pośród nas. Nie możemy na to liczyć. Pan Jezus, jak wiemy, w czasie swojej służby doświadczył mnóstwa przeciwności i mnóstwa ataków. I diabeł próbował wszelkich możliwych sposobów, żeby go powstrzymać, żeby go w taki czy inny sposób zatrzymać przed realizacją tej misji, z którą przyszedł. To nie było tylko te 40 dni na pustyni na początku, ale czytamy, że szatan odszedł od niego, aby czekać na sposobny czas. I wielokrotnie go atakował przez faryzeuszy, atakował go nieraz przez swoich uczniów nawet. Pamiętacie Piotra, który przyszedł, Panie, mówi, nie przyjdzie to na Cię. Pan Jezus musiał do niego powiedzieć, precz szatanie. Wiele, wiele innych sytuacji, gdzie i on był poddawany różnego rodzaju atakom i próbom. Ale wiele ze swoich bitew też Pan Jezus, wiemy, że toczył na osobności, gdzie nikt go nie widział. I był gotowy na te wyzwania publiczne, kiedy różni ludzie przychodzili, zadawali mu pytania, na które wydawało się nie ma odpowiedzi. Kiedy przyprowadzili do niego tą kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Kiedy przyszli do niego z tym pytaniem, czy płacić, czy nie płacić Cezarowi. I wiele innych sytuacji, które znacie z Ewangelii. Jeśli Bóg ma odnieść triumf w naszym życiu, to nie obędzie się bez bitew, na które musimy być przygotowani. Dlatego nie lekceważmy tych codziennych, małych, zwykłych potyczek z wrogami naszych dusz. Wiecie, mamy taką tendencję do myślenia, że o, gdyby taki Goliat stanął na naszej drodze, no to wtedy byśmy pokazali, jacy jesteśmy dobrzy wierzący. Obawiam się, że jeśli nie toczymy zwycięsko tych małych potyczek, kiedy przyjdzie Goliat, będziemy w gronie tych żołnierzy Saula, którzy na jego widok uciekali. Mamy toczyć codziennie dobry bój wiary, pokonując naszą cielesność, uśmiercając to, co w nas przyziemnego, zmysłowego, biorąc na siebie codziennie nasz krzyż i czerpiąc z mocy naszego Pana i Jego krzyża. Przyjdą takie dni, jak tutaj. Zwykły dzień. Proste zadanie dla Dawida, wydawałoby się, które zamienia się w historyczną chwilę, o której tysiące, miliony ludzi na przestrzeni wieków rozprawiają. Dokładnie nie wiemy, ile czasu minęło między 16 a 17 rozdziale. Na początku 17 rozdziału, w pierwszym wierszu, czytamy, że wtedy Filistyńczycy zebrali swoje wojska na wojnę. Tak naprawdę tutaj nie ma tego słowa wtedy. Nasi tłumacze tutaj dodali, żeby połączyć to, co było w 16 rozdziale 17, ale moim zdaniem niepotrzebnie, ponieważ w tym momencie wydaje się, że jest to jakby kontynuacja. Tutaj po prostu mamy, jak mówię, odrębną historię najwyraźniej, która została później dołączona. A więc w oryginale jest: Filistyńczycy zebrali swoje wojska na wojnę. Zebrali się w Socho, które należy do Judy, i rozłożyli się obozem w Efes-Damim, między Socho a Aseka. Spróbowałem tutaj odkryć znaczenie tych nazw. Socho to żywopłot albo krzaczasty. Efes-Damim to krwawa krawędź. Najwyraźniej tam toczyło się więcej bitew i to miejsce tak zostało nazwane. Natomiast Aseka to przekopany czy rozłupany. A więc Filistyni zebrali się w krzakach, a następnie rozbili obóz między krzakami a wertepami na krwawej krawędzi. Już sama ten opis robi się na mnie swoje. Natomiast wiersz drugi mówi nam, że Saul zaś i wojownicy izraelscy zebrali się i rozłożyli obozem w Dolinie Dębów i ustawili się do bitwy, aby potykać się z Filistyńczykami. Więc tutaj już nam przetłumaczyli. Dosłownie też nie jest to w Dolinie Dębów, raczej przy Dolinie, gdyż następny wiersz wyjaśnia nam, iż Filistyńczycy stali na górze z jednej strony, a Izraelici stali na górze z drugiej strony, a między nimi była dolina. I tutaj jest ta Dolina Dębów, między nimi. Także patrząc na mapę czy dostępne zdjęcia tego terenu, widać, że jest to bardzo szeroka dolina. Między jednym wzgórzem a drugim tak naprawdę jest odległość około kilometra. A więc jest to rozległa dolina. Dodatkowo tą dolinę dzielił wąwóz i płynący w nim potok. Było to miejsce, które nie było łatwo przejść, szczególnie jakiejś armii. Nie było szans, żeby ją tak po prostu przebyć z jednej strony na drugą. Tam były tylko wąskie miejsca, gdzie i pojedynczy żołnierz mógł się przedostać z jednej strony na drugą. Stąd też była to taka dziwaczna militarnie sytuacja, gdzie mamy dwie armie stojące po obu stronach i oboje wiedzą, że nie ma jak zaatakować drugiej strony. Ktokolwiek zdecydowałby się na atak, znajdowałby się na przegranej pozycji. Chociaż Filistyńczycy byli lepiej uzbrojeni, to i tak, jeśli by spróbowali ich zaatakować, Izraelitów, musieliby zejść z wzgórza, spróbować przeprawić się i wtedy, mówię, w pojedynkę po kilka osób by tam miejscami mogło przechodzić tylko na drugą stronę, a później wspinaliby się na drugą stronę zbocza i gdy Izraelici wtedy by ich zaatakowali, gdy oni byli w trakcie wspinaczki, Izraelici mieliby znaczącą przewagę, zajmując wyższą pozycję. Wiecie, że jak w walce gdzieś na nierównym terenie się walczy, to zawsze ta wyższa pozycja jest daleko lepszą niż ta w dole. Szczególnie kiedy mówimy o takiej walce wręcz, nie mówimy o tym, co dzisiaj się dzieje. To bez dwóch zdań. Natomiast Filistyńczycy mieli w swych szeregach olbrzyma z Gat, który wpadł na pomysł, jak można rozwiązać ten militarny konflikt bez ponoszenia tak wielkiego ryzyka. Wiersz czwarty mówi nam, że wystąpił z szeregów filistyńskich pewien harcownik imieniem Goliat z Gat o wzroście 6 łokci i 5. Ile to będzie? To są rozmiary z Septuaginty tak naprawdę, nie są to hebrajskie rozmiary. Według greckiego przekładu to jest Starego Testamentu, są takie rozmiary. I to by nie był aż taki wielki wzrost, to byłoby niecałe 2 metry. Natomiast w oryginale jest tam ponad 9 łokci, czyli prawie 3 metry. A więc był to olbrzym. I to ktoś powie, to jakaś bajka, niemożliwe, nie ma takich ludzi. Nie było takich ludzi. No, to wcale nieprawda. Dzisiaj mamy 30-letniego sultana Kosena z Turcji, który ma 2,5 metra, 251 centymetrów dokładnie. W 1940 roku zmarł Robert Wadlow, który miał 272 centymetry. Nawet są archiwalne filmy, można obejrzeć w internecie o nim. Polecam obejrzenie, po prostu... Ludzie mu są dotąd. Olbrzym, po prostu ogromne ręce, wielki, potężny facet. Warto zobaczyć. I w różnych historycznych podaniach są inni olbrzymi, którzy byli wielkości Goliata, albo nawet niektórzy twierdzą, że byli więksi. Na głowie miał hełm spiżowy, a odziany był w pancerz łuskowy. A waga jego pancerza wynosiła 5000 sykli kruszcu. Miał również nagolennice spiżowe na nogach i dzidę spiżową na plecach. Drzewce jego dzidy były jak drąg tkacki. Grot jego dzidy ważył 600 sykli żelaza, a giermek z jego tarczą kroczył przed nim. I znowu, trudno jest dokładnie przeliczyć na kilogramy wagę uzbrojenia Goliata, ale według znanych nam przeliczników dźwigał dobrze ponad 100 kilogramów. A więc to nie był jakiś chudzielec wysoki. Jak popatrzycie na tego Turka, to on jest chudy. On nie jest wcale jakiś taki, on wysoki, ale długas taki, wiecie. Natomiast ten musiał być naprawdę potężnym człowiekiem. Silnym człowiekiem, żeby dźwigać 100 kilogramów na sobie. Żeby posługiwać się taką ogromną dzidą, to był olbrzym i to nie chuderlawy, ale potężny harcownik, budzący postrach i grozę. Oczywiście z takim ciężarem on nie był jakiś, wiecie, zwinny i szybki, raczej jak czołg poruszał się do przodu z takim obciążeniem. Nawet jeśli był potężny i silny, dźwigając na sobie 100 kg, to uniemożliwiało mu jakieś szybkie ruchy. Stąd tutaj to, co Dawid zrobił, było idealnym rozwiązaniem na takiego olbrzyma. Jak gdyby ktoś próbował z nim walczyć mieczem, czy dzidą, nie miałby szans w ogóle z takim olbrzymem, jeszcze tak zabezpieczonym, taką zbroją. I czytamy, że ten właśnie Goliat, olbrzym, stanął i zawołał w stronę chówców izraelskich te słowa. Po co wychodzicie, aby się sposobić do bitwy? Czy ja nie jestem Filistyńczykiem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie. Jeżeli potrafi walczyć ze mną i położy mnie trupem, będziemy waszymi niewolnikami. Ale jeżeli ja go przemogę i położę go trupem, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć. Rzekł jeszcze Filistyńczyk. Ja zelżyłem dzisiaj szeregi Izraela, powiadając, stawcie mi wojownika, a będziemy walczyć z sobą. Czemu to robi? No, z jednej strony, tak już powiedzieliśmy, trudno było realny jakiś atak Filistynów. Z drugiej strony z pewnością robił to, aby zastraszyć Izraelitów. Jeśli uda się nam zastraszyć wroga, to już odnieśliśmy połowę zwycięstwa. Przestraszony człowiek ma kłopoty z koncentracją, poprawną oceną rzeczywistości, zapomina o swoich atutach, a koncentruje się na słabościach i na przewadze, znaczy na swoich słabościach i na przewadze przeciwnika. I Goliat tutaj ma dobrą strategię. Wie, że nie ma w szeregach Izraela sobie równego, chociaż Saul był o głowę wyższy od wszystkich Izraelitów, ale nie mógł się równać z Goliatem. I po prostu wychodzi ich i wrzeszczy na nich. I próbuje ich zastraszyć. I próbuje też ich sprowokować. Robi to w taki sposób, że wyglądają na bandę tchórzy, z których nikt nie podejmuje tej rzuconej przez niego rękawicy. Goliat jest tutaj obrazem naszego wielkiego przeciwnika i przeciwnika Bożego, szatana, który, jak wiecie, jednym z jego wielkich narzędzi jest strach, jest zastraszenie Bożego ludu. Niestety odnosi też na tym polu wielkie sukcesy. Wielu ludzi nawet nie próbuje podejmować się pewnych zadań, gdyż są tak zastraszeni przez diabła, że po prostu jedyne, co widzą, to przeciwności, to niemożliwości, to słabości, ograniczenia. I kiedy gdzieś Bóg zachęca przez swoje słowo, czy w jakikolwiek inny sposób, żeby tego czy tamtego się podjąć, wielu chrześcijan po prostu od razu mówi: nie, to niemożliwe, to się nie da, to nic z tego nie będzie. I jest wielu zastraszonych chrześcijan, których szatanowi udało się zapędzić taki kozi róg przez swoje groźby, przez swoje strachy, przez swoje słowa. Czytamy, że tak było też z Izraelitami. Wiersz 11 mówi: gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyńczyka, upadli na duchu i bardzo się bali. I wiecie, to jest ogromny kontrast między tym, co czytaliśmy we wcześniejszych rozdziałach, co się działo z Saulem i z jego armią. Wcześniej tamte raporty donoszą o ich odwadze, o ich męstwie, o ich zwycięstwach. Pamiętacie, co się stało, kiedy na Jabeszytów najechał ten król Nachasz i zagroził, że wyłupie im oczy. Czytamy, że gdy Saul o tym usłyszał, to wybuchnął wielkim gniewem. Czytamy, że Duch Pana zstąpił na Saula. Wziął parę wołów, rozrąbał je na sztuki, rozesłał te sztuki przez posłańców po całym obszarze Izraela z wezwaniem: kto nie wyruszy za Saulem i za Samuelem, tak się stanie z jego bydłem. I czytamy, że padł strach pański na lud. I wyruszył jak jeden mąż. Zwróćmy uwagę na te słowa. Tutaj też na nich padł strach. Ale to nie był pański strach. To był strach przed tym olbrzymem. To był cielesny strach. Natomiast wcześniej padł na nich Boży strach, który sprawił, że stawili się do walki i walczyli mężnie i uratowali Jabeszytów. W 14 rozdziale 47 wierszu czytamy, że gdy Saul objął panowanie nad Izraelem, prowadził wojny ze wszystkimi swoimi okolicznymi wrogami, z Moabitami, z Amonitami, z Edomitami, z królami Soby, również z Filistyńczykami. I wszędzie, dokądkolwiek się zwrócił, zwyciężał. Sprawował się mężnie i pobił Amalekitów. I wyrwał Izraela z ręki tych, którzy jego kraj plądrowali. Skąd ta zmiana? Jakie było źródło jego odwagi wcześniej? Czy Saul po prostu był tak potężnym człowiekiem, tak militarnie wyszkolonym człowiekiem? Czy jego zdolność była ludzką zdolnością? Nie. Ewidentnie ta zdolność i ta odwaga i te zwycięstwa były dziełem Bożego Ducha, który go prowadził, który w jego życiu działał. To było źródłem jego odwagi, to było źródłem tych zwycięstw. I bracia i siostry, tak długo jak my patrzymy na siebie i na nasze możliwości w tym duchowym boju, do którego jesteśmy powołani, to zawsze jesteśmy na przegranej pozycji. To nic nie możemy zdziałać, to niewiele możemy wskórać. Jeśli nie mieszka w nas Boży Duch, jeśli On nie daje nam tej niebiańskiej odwagi, jeśli On nas nie uzdalnia, jeśli On nie daje nam tej wizji zwycięstwa, która jest nasza, naszym w Chrystusie, jesteśmy z gruntu pokonani. I Saul, jak wiecie, w 16 rozdziale, co się stało? Odstąpił od niego Duch Pański. Odstąpił od niego Duch Pański. Stąd skończyła się jego odwaga, skończyła się jego siła, skończyły się jego wizje zwycięstwa, ale co zaczęło się? Zaczął się strach. Zaczęły się obawy, zaczęły się lęki. I teraz już patrzył na tego Goliata i patrzył na siebie i już nie widział się takim wielkim jak wcześniej. Tak długo jak Boża bojaźń była w jego sercu, nie obawiał się żadnego człowieka. Ale kiedy w sercu zabrakło bojaźni przed Bogiem, kiedy w jego życiu zabrakło Bożego Ducha, wtedy ludzie zaczęli być dla niego postrachem. Myślicie, że z nami jest inaczej? Dlaczego boimy się ludzi? Dlatego, że nie boimy się wystarczająco Boga. Gdybyśmy odpowiednio bali się Boga, żaden człowiek nie byłby nam postrachem. Ale jeśli przestajemy bać się Boga, zaczynamy bać się ludzi. Wiersz 11 jest takim smutnym dowodem, że tej bojaźni nie było ani w Saulu, ani w jego wojsku. Wiersz 16 mówi nam, że Filistyńczyk ów występował co poranek i co wieczór. I stawał tak przez 40 dni. Rano i wieczorem. 40 dni. Lżył ich, drwił sobie z nich. I mówi, nie ma nikogo, kto by się odważył ze mną walczyć. Poniewierał nimi. Wiecie, 40 to jest liczba, która w Słowie Bożym niemal zawsze opisuje okres próby. Pewnie pamiętacie jakieś 40 z Biblii? Okay. Pomyślcie, z czym one są związane? To jest okres próby. I te 40 dni pokazały, jaki był duch Izraela. Ludzi, którzy nie byli w bliskiej społeczności z Bogiem, którym brakło tej odwagi, której Bóg im wcześniej udzielał. Jednak, jak wiecie, ludzka bezsilność otwiera drogę do objawienia Bożych możliwości. I chociaż to nie jest tak, że Bóg natychmiast odpowiada, generalnie Bóg chce, żebyśmy pozostali w tym niskim położeniu przez jakiś czas. Bóg, jak czytamy w Księdze Izajasza, czeka, aby okazać łaskę. Tak, aby nasza bezsilność stała się dla nas oczywista. Żebyśmy sobie zdawali sprawę, że bez Niego nic nie możemy wskórać. I aby też, kiedy Jego ręka zbawienia objawi się, abyśmy mogli ją wyraźnie zobaczyć. I abyśmy też mogli bardziej docenić Jego miłosierdzie, Jego łaskę i Jemu mogli oddać chwałę. Dlatego Bóg niejednokrotnie czeka, aby okazać łaskę. Nie przychodzi natychmiast z odpowiedzią. Nie daje od razu pierwszego dnia wyzwolenia, ale tak jak tutaj nieraz każe nam ten długi okres czekać. I w tym czasie, kiedy po tych 40 dniach myślę, że już wszyscy mieli tego dosyć i byli zmęczeni i rzeczywiście Izraelici zastraszeni już do tego stopnia, że na samo jego pojawienie się rozpierzchali się, Bóg przychodzi ze swoją odpowiedzią. Bóg ma człowieka gdzieś w rezerwie, którego przygotował i który jest gotów podnieść tą rękawicę, którą Goliat rzucił i uczcić święte Boże imię. I ten instrument, którym Bóg się zamierzył posłużyć, tak jak często Bóg się posługuje, wydawał się takim zupełnie niepasującym do tego dzieła instrumentem. Kogo my byśmy wybrali, żeby stawić czoła Goliatowi? Szukalibyśmy drugiego Goliata. Szukalibyśmy kogoś, kto miałby szansę w ogóle z takim olbrzymem walczyć. Myślę, że w pierwszej kolejności wszyscy patrzyli na Saula. On się wydawał najlepszym kandydatem. O głowę większy od wszystkich. Miał też zbroję, miał też miecz. Wielu Izraelitów tego nie posiadało. Ale Bóg, patrząc na ten konflikt z góry, nie myślał posyłać Saula. A Saul też nie kwapił się, żeby stanąć oko w oko z Goliatem. Bóg miał innego chłopca. Kogoś, kto po prostu nikomu do głowy by nie przyszło, że mógłby stanąć i walczyć z takim olbrzymem. Dlaczego Bóg coś takiego robi? Dlaczego Bóg takich ludzi sobie wybiera? Dlatego, żeby cała chwała była Jego. I aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Wiersz 12 mówi nam, że Dawid był synem wspomnianego Efratejczyka z Betlejemu Judzkiego imieniem Isaj, który miał 8 synów. Mąż ten w czasach Saula był już za stary, aby stanąć w gronie wojowników. Wyruszyli więc za Saulem na wojnę 3 najstarsi synowie Isajego. A imiona 3 jego synów, którzy wyruszyli na wojnę, to najstarszy Eliab, drugi po nim Abinadab, a 3 Szamma. A Dawid był najmłodszy. Za Saulem wyruszyli 3 najstarsi. Isaj miał 8 synów i tylko 3 z nich przyłączyli się do armii Saula, a więc 5 z nich pozostało w domu. Wiersz 17 mówi nam, że Isaj rzekł do Dawida, a więc najmłodszego. Weź no dla swoich braci efę tego oto prażonego ziarna i tych 10 chlebów i pobiegnij z tym do obozu, do swoich braci. Tych zaś 10 kawałków sera zanieś pułkownikowi. Zapytaj o powodzenie swoich braci i weź od nich dowód. Czyli jakieś potwierdzenie, że otrzymali to, czy jak tam z nimi jest, coś mieli, jakiś być może sygnał umówiony. Saul bowiem i oni oraz cały lud izraelski wojują z Filistyńczykami w Dolinie Dębów. Wstał wtedy Dawid wcześnie rano, i powierzywszy trzodę stróżowi, zabrał juki i wyruszył, jak mu nakazał Isaj. Dawid, chociaż najmłodszy z braci, został wybrany i posłany, dlatego że Bóg miał dla niego pracę do wykonania. I oczywiście tutaj mamy to, co cały czas, myślę, zdumiewa nas, Bożą opatrzność i Bożą suwerenność, która działa w pośród ludzkich decyzji. Nic, co dzieje się na tym świecie, nie jest dziełem przypadku, chociaż czasami nam się tak wydaje. Ale czytamy, że wszystko jest kontrolowane i jest pod pilnym okiem tego, przed którym musimy zdać sprawę. Dla Dawida to mógł być po prostu kolejny zwykły dzień, nieco inne obowiązki niż zwykle, ale nic szczególnego dla niego. Miał zanieść trochę jedzenia swoim starszym braciom. I to właśnie w takie zwykłe dni na naszej drodze może stanąć Goliat. Albo my możemy zostać posłani, aby stawić mu czoła. Niesiesz sobie chlebek, trochę ziarna, serek, szukasz braci w tłumie, aż tu nagle niespodzianka. Wiersz 20 mówi, że gdy przybył do obozowiska, właśnie wojsko wychodziło w szyku bojowym i wzniosło okrzyk bojowy. Już 40 dzień, pamiętajcie. Stają i tam zaczynają krzyczeć. Nie wiem, co oni tam krzyczeli. Hurra! Do boju! Bij, zabij! Nie wiem, nie mam pojęcia, co oni tam krzyczeli. Być może mieli jakieś swoje. W każdym bądź razie to ciekawe, musiało to być dziwowisko, wiecie. Dzień w dzień stają naprzeciwko siebie dwie armie, wrzeszczą. Wiersz 21. Zarówno Izraelici, jak i Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym, szereg naprzeciw szeregu. Daleko, bo ta dolina jest wielka. Po dwóch tam stronach stoją. A Dawid zrzucił z siebie juki, oddał je w ręce stróża juków, pobiegł do przedniego szeregu i doszedłszy tam zapytał swoich braci o powodzenie. Jeszcze rozmawiał z nimi, gdy wtem wystąpił z szeregów filistyńskich harcownik. Harcownik filistyński imieniem Goliat z Gat. I odezwał się tymi samymi słowy. To co wcześniej. Te same bluźnierstwa, te same zarzuty, te same wyzwania do nich. I usłyszał to Dawid. A wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo bali. To Dawid rozmawia ze swoimi braćmi, ten tam wychodzi z tymi swoimi słowami, wrzeszczy i nagle Dawid patrzy i nikogo nie ma. Wszyscy uciekli. To była bardzo nietypowa militarna scena. Wznosili te swoje mrożące w żyłach krew, okrzyki, aż do momentu, gdy z tych szeregów Filistynów wychodził olbrzymi Goliat. I wtedy wszyscy się tchórzliwie rozpraszali. I Dawid ewidentnie był zdumiony, patrząc na Saula i swoich starszych braci, którzy uciekali przed tym Filistynem. Dawid nie rozumiał, co się dzieje. Co więcej, doszły go słuchy o tym, że król Saul przyobiecał śmiałkowi, który ważyłby się zmierzyć z Goliatem i pokonać go, wielką nagrodę. Wiersz 25 i następne. I mówili wojownicy izraelscy, czy widzicie tego harcownika, który występuje tylko po to, aby żyć Izraela? To też tego, który by go położył trupem, obdarzy król wielkim bogactwem i da mu swoją córkę za żonę, a dom jego ojca uczyni wolnym od danin w Izraelu. I odezwał się Dawid do wojowników, którzy stali przy nim. Co się stanie z tym mężem, który położy trupem owego Filistyńczyka i zdejmie hańbę z Izraela? Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? I powtórzył mu lud te słowa. Tak, a tak, stanie się z mężem, który go położy trupem. Tak jak już powiedzieliśmy, Saul ewidentnie nie kwapił się do walki z Goliatem. I tak jak już powiedziałem, przez to, że był najbardziej, wydawało się, najlepszym kandydatem na to, żeby z nim walczyć, Saul musiał czuć się nieswojo, kiedy wszyscy spoglądali na niego. I pomyślał, trzeba to jakoś, trzeba kogoś zachęcić, żeby ktoś inny poszedł i walczył. Przecież ja się nie będę narażał, ja przecież nie będę walczył z tym olbrzymem. Więc wiecie, jak to działa, tak? Wyszedł i mówi, no, kto jest odważny, kto okaże się męstwem, kto uwielbi imię naszego Boga, no kto? I nikt się nie rusza, wszyscy stoją, każdy patrzy jeden na drugiego. Więc Saul mówi, dobra, słuchajcie, kto się ruszy, dostanie wielkie bogactwo. Naprawdę worek złota dla takiego, który pójdzie walczyć z tym Filistynem i pokona go. Kto za worek złota? Cisza, nikt się nie rusza. Wszyscy tam... Życie cenniejsze niż worek złota. Nie ma co się wychylać. Saul mówi, dobra, no to moja córka, daję córkę za żonę. Będziesz księciem. Kto chce moją córkę? Worek złota i córka. Dalej nikt się nie rusza. No to Saul ostatniego asa wyciąga z rękawa. No to mówi, nie będzie podatków dla ciebie i dla całej twojej rodziny. Żadnych danin, nic. I dalej nikt. Nikt nie był chętny. Nikt się nie złapał na te rzeczy. I Dawid chyba nie dowierzał własnym uszom, że taką nagrodę obiecano za zabicie tego Filistyna. I najwyraźniej nie chodziło mu o nagrodę, ale o fakt, że król musiał przyobiecać takie korzyści za podjęcie walki z tym nieobrzezańcem, który drwił z zastępów Boga żywego. Zobaczcie, jaka tu jest, jakie zupełnie inne podejście Dawida i całego ludu do tego Filistyna. Tamci mówią, ten harcownik, ten wielki harcownik. A Dawid mówi, kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? To przecież nieobrzezany poganin, nie będący pod ochroną przymierza z żywym Bogiem. To przecież bałwochwalca. Czy nie było w izraelskim wojsku śmiałka, który mógłby uciszyć tego bałwochwalczego bluźniercę? Więc Dawid nie tylko dopytuje się o tą nagrodę, ale mówi też o hańbie zastępów Izraela, które pozwalają się lżyć temu nieobrzezanemu Filistynowi. Dawid najwyraźniej patrzył na tą sytuację zupełnie inaczej niż wszyscy tam obecni Izraelici. Oni widzieli tylko rozmiar Goliata i swoją dysproporcję. Patrzyli na to, co przed oczami. Ich postrzeganie było całkowicie cielesne. Dawid natomiast na tych polach z owcami nauczył się patrzeć inaczej. Miał otwarte duchowe oczy, widział wielkość i chwałę i moc Boga żywego, którego lud był zhańbiony i zastraszony. I Dawid najwyraźniej nie przejął się rozmiarem Goliata, gdyż daleko bardziej był przejęty rozmiarami swojego Boga. Mówi, kimże jest? Kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? W sercu Dawida wzbierał święty gniew. Niestety, bardzo często, gdy Bóg otwiera oczy człowieka i pozwala mu widzieć to, co Bóg widzi, ci, którzy są pozbawieni takiego wejrzenia, objawienia, reagują zawistną złością. I czasami są to najbliżsi. Wiersz 28 mówi nam, że gdy Eliab, najstarszy jego brat, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł, po co ty właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca, a przyszedłeś tutaj tylko, aby się przyglądać bitwie. Pamiętajmy, że była wielka różnica między Eliabem a Dawidem. Isai miał 8 synów, Eliab był najstarszy, Dawid był najmłodszy, a więc Eliab był dorosłym mężczyzną, Dawid był najwyraźniej jeszcze młodzieńcem, chłopcem. I wyobraźcie sobie, jak te słowa musiały zranić Dawida, kiedy jego brat w ten sposób do niego mówi, w obecności najprawdopodobniej innych żołnierzy, który podchodzi do niego i mówi, że to twoja pycha, to twoja impertynencja. Ty masz złe serce, zuchwałe. To musiało zaboleć Dawida. Jego starszy brat z takim jadem i z taką drwiną próbuje go ośmieszyć i wyszydzić jego słowa, kiedy Dawid po prostu jest rozpalonym wiarą. Mówi, po co tu właściwie przyszedłeś? Żeby zgrywać ważniaka? Robić z nas tchórzy? Żeby się mądrzyć i prawić nam morały? Komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Jesteś tylko marnym pastuchem, zajmującym się kilkoma owcami na puszczy. Za kogo się uważasz? Wracaj do swego marnego statka. I mówi, znam twoją zuchwałość i złość twojego serca. Rzeczywiście? Czy rzeczywiście znał serce Dawida? Skąd to Eliab miał wgląd do jego serca? To chyba najbardziej nas boli, kiedy inni ludzie oceniają nie tylko nasze czyny, ale kiedy oceniają nasze motywy. Kiedy wmawiają nam, że wiedzą, dlaczego coś zrobiliśmy, czy dlaczego coś powiedzieliśmy. A ty to powiedziałeś dlatego, że tak chciałeś. A ty to zrobiłaś, bo tak chciałaś. I po prostu już wiemy, co oni chcieli, wiemy, co mieli w sercach, po prostu wiemy. To jest bardzo bolesne, kiedy ktoś nam zarzuca takie czy inne motywy. I myślę, że to, co Eliab mówił, to było jak miecz za mieczem, który wbijany był w serce Dawida. Przyszedłeś tutaj, mówi, tylko aby się przyglądać bitwie. Myślisz, że to przedstawienie. I przyszedłeś się popatrzeć. Jeśli wokół stali jacyś inni żołnierze, to myślę, że na ich twarzach pojawiły się pobłażliwe uśmieszki. A może niektórzy nawet buchnęli gromkim śmiechem. Ten dzieciak przyszedł z pastwiska i się wymądrza. Ale Eliab go ustawi na swoim miejscu. Dobrze mu dogadał. Zapamiętajmy sobie tę bolesną lekcję. Kiedy chcemy stać przy Bogu z wiarą, nie tylko ludzie ogólnie będą niezadowoleni, ale nawet wielu cielesnych braci w Kościele ani nie zrozumieją nas, ani nie poprą nas, ale jeszcze wbiją nam nóż w serce, próbując nas ośmieszyć, próbując nas zniechęcić, próbując nas zatrzymać. Jeśli chcemy służyć Bogu, to musimy być na to przygotowani, bracia, siostry. Jeśli będziemy nastawieni, że wszyscy wokół będą nas popierać i że wszyscy będą zadowoleni z naszych posunięć i że wszyscy będą klaskać i nikt się na nas nie obrazi, obawiam się, że nie zrobimy żadnego poważnego kroku za Bogiem. Musimy się liczyć, że kiedy będziemy robić kroki w wierze za Bogiem, nawet nasi najbliżsi tego nie zrozumieją. Pan Jezus nie był rozumiany przez swoich nawet najbliższych. Czy my spodziewamy się, że będziemy mieli lepiej? Musimy być na to przygotowani, aby stać, jeśli trzeba, sam na sam, ale z Bogiem. Gdyby Dawid rzeczywiście miał zuchwałe i złe serce, to ta rozmowa zamieniłaby się w prawdziwą jatkę. Cios za cios, obelga za obelgę, oskarżenie za oskarżenie, słowo za słowo. Ale nic z tych rzeczy nie ma tu miejsca. Dawid nie wdaje się w bitwę ze swoim zaślepionym strachem bratem. I znowu, ile energii, ile wysiłku, ile czasu mógłby stracić na walkę z Eliabem, kiedy w dolinie stał naprawdę niebezpieczny wróg. Jakże łatwo jest szarpać się z cielesnymi braćmi w kościele, podczas gdy otaczają nas Filistyni. Możemy sobie znaleźć tylu wrogów w kościele, że będziemy mieli ich dosyć do końca naszych dni. I będziemy mieli z kim walczyć i nasza walka będzie krwawa. A szatan tylko zaciera ręce, kiedy uda mu się skłócić braci i odwrócić ich uwagę od prawdziwego pola bitwy. Dawid nie dał się sprowokować Eliabowi. Wiersz 29. I odrzekł Dawid, cóż więc teraz uczyniłem? Przecież to było tylko słowo. I odwrócił się od niego ku innemu i rozmawiał o tym samym. W języku hebrajskim ten wiersz 29 jest bardzo krótki, bardzo zwięzły. Dawid odpowiada używając naprawdę tylko kilku słów. Nasi tłumacze musieli jeszcze pododawać, żeby to po polsku jakoś brzmiało, ale tam jest bardzo dosłownie parę słów mu tylko powiedział i się odwrócił od niego i przestał z nim rozmawiać. Żadnej riposty, żadnej kłótni, nawet nie próbuje się tłumaczyć czy czegokolwiek wyjaśniać. Jak zachowalibyśmy się na jego miejscu? Gdyby brat czy siostra nas tak zaatakowali, kiedy my chcemy służyć Bogu, kiedy my widzimy prawdziwy stan tego, co się dzieje, bo Dawid tutaj widział to, co naprawdę się działo i o tym powiedział. I wtedy jego najbliższy w taki sposób go atakuje. Co byśmy zrobili? Jak byśmy zareagowali na coś takiego? Rzucilibyśmy się mu do szyi? Zmieszalibyśmy go z błotem? Próbowalibyśmy? Poczulibyśmy się głęboko dotknięci, urażeni, obrazilibyśmy się, zabralibyśmy nasze zabawki i poszlibyśmy do domu ze złością w sercu? Jak łatwo szatanowi udaje się sprowadzić nas z właściwego kursu. Nieraz wystarczy, że ktoś coś tylko powie, ktoś tak nie tak popatrzy, ktoś nas nie wyrazi nam poparcia, a my już, no to ja, jak oni nie chcą, to ja nie będę. Zabronili mi kazania mówić. To nie będę przychodzić do zboru w ogóle. Człowieku, nie daj się szatanowi podejść. Nie daj się oszukać. O nie, mogę prowadzić szkółki niedzielne. Nie mogę tego. Możemy się żreć, możemy się szarpać. A czy to o to chodzi? Czy rzeczywiście tutaj ta moja pozycja, to moja rzecz, czy to o to chodzi? Uważajmy na to, bracie. Nikogo z was nie chcę oskarżać. Nie zrozumiem, bo to wiem, że ktoś z was mówi, o, to już o mnie mówi. Już co ja mam? Nie chodzi o was, bracia, siostry. Znaczy, może i chodzi. Bóg jeden wie. Ale pilnujmy się, pilnujmy naszych serc. Żeby nie dać się zepchnąć, wiecie, z tego, co naprawdę jest ważne. Żeby czyjeś słowa, czyjeś postawa, czyjeś brak poparcia dla tego, co nam się wydaje, że jest Bożą wizją, Bożym... Nie, jeśli to jest Boża wizja, to realizujmy ją. To czyjmy to, bez względu na to, co ludzie powiedzą, bez względu na to, jak zareagują. Bracia i siostry, czas nam nie pozwala na to, żeby czytać dalej. Zresztą wiecie, jak potoczyła się ta historia i wiecie, jak wielkie zwycięstwo Dawid odniósł nad Goliatem. Ale podziwiając i świętując to wielkie zwycięstwo, łatwo możemy przeoczyć ten cały niezbędny proces przygotowania i treningu, którego to zwycięstwo było uwieńczeniem. Możemy też przeoczyć fakt, iż Dawid był Bożym wybrańcem, pomazanym świętym olejem, napełnionym Bożym Duchem, obdarzonym łaską do realizacji zadań przeznaczonych mu przez Boga. To nie było to, że Dawid był lepszy od całej reszty. Nie było to, że tamci wszyscy byli do niczego, a Dawid to był Superman. Nie, po prostu Bóg go wybrał, Bóg go przeznaczył, Bóg go przysposobił, Bóg go przygotował. I Dawid miał inne serce niż tamci. Był człowiekiem, który na tę chwilę był Bożym wybawcą. Był też zapowiedzią, cieniem, typem naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pokornie pełniąc wolę naszego niebiańskiego Ojca, przyszedł na to ziemskie pole bitwy, gdzie jego lud nie miał szans na zwycięstwo z przeważającą siłą wroga, gdzie byliśmy pokonani przez nasz grzech, pokonani przez naszą własną nieprawość, pokonani przez świat, pokonani przez szatana. I tak jak Goliat chciał walczyć jako reprezentant Filistynów, i tak jak później Dawid walczył jako reprezentant Izraelitów, tak nasz Zbawiciel walczył jako reprezentant wybranych Bożych. Tak jak Adam nas reprezentował i w nim wszyscy upadliśmy, tak Chrystus nas reprezentuje i w nim jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Tak jak zwycięstwo Dawida stało się udziałem całego Izraela, tak zwycięstwo naszego Pana jest naszym udziałem, chwała Bogu. Jak Bóg pozwoli, to za tydzień przyjrzymy się kulminacji tej historii. Dzisiaj natomiast poświęćmy jeszcze chwilę w modlitwie, prosząc naszego Pana, aby kontynuował w nas tę świętą pracę przygotowania i duchowego treningu, abyśmy i my staczali dobry bój wiary, abyśmy nie dali się zastraszyć przeciwnikowi, ale patrzyli na naszego wielkiego wybawcę, który pokonał grzech, śmierć, szatana, a żywot i nieśmiertelność na światło wywiódł przez Ewangelię. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo. Prosimy, by ono skutecznie pracowało w każdym z nas. I Panie, wiemy, że sami w sobie jesteśmy słabi w takich sytuacjach, kiedy przychodzi nam stawić czoła Goliatowi. Nie mamy w ogóle szans stawać o własnych siłach, mierzyć się z takim przeciwnikiem. Panie, ale nasza moc jest w Tobie. Nasze zbawienie jest w Tobie, nasze życie jest w Tobie. Mamy za sobą kogoś, kto daleko przerasta wszelkiego Goliata. Mamy za sobą Boga i czytamy, że jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Panie, nie chcemy być jak Saul, jak jego zastępy. Nie chcemy być jak ci szpiedzy, którzy poszli do ziemi Kanaan i wrócili z wieścią o olbrzymach, o wielkich miastach, a zapomnieli o swoim wielkim Bogu, o Jego mocy, Jego wielkim ramieniu potężnym, które wyprowadziło ich z Egiptu. Boże, zachowaj nas. Daj nam tę łaskę, by codziennie nasze oczy były otwierane, kiedy czytamy Twe słowo, które nam mówi o Twojej wspaniałości, o Twojej wielkości, o Twojej mocy, o Twych możliwościach. Abyśmy też umieli dać odpór szatanowi, który próbuje nas zastraszyć, próbuje nas sparaliżować strachem i rozproszyć, który próbuje nas zniechęcić, używając nieraz nawet nam bliskich osób. Prosimy, Panie, pomóż nam toczyć dobry bój wiary, być wiernymi w tych małych rzeczach, w tych codziennych potyczkach z grzechem, w tych codziennych potyczkach z naszą słabością. Pomóż nam, Panie, wiernie walczyć w Twoim imieniu i uczyć się i przygotowywać się do większych bitew. Prosimy o Twoją kontynuację, Twojego dobrego dzieła w nas, aby gdy przyjdzie nam zmierzyć się z tymi wielkimi życiowymi wyzwaniami, aby one nas nie pokonały, aby one nas nie zniszczyły, ale abyśmy w nich mogli oglądać Twoje zwycięstwo, Panie, objawienie się Twojej mocy, Twojej łaski w naszej słabości, tak jak objawiłeś się, Panie, w życiu tego chłopca, tego, który wydawał się nie mieć szans. Panie, objaw się i w naszym życiu, w swej łasce, w swej mocy, prosimy. Amen.